A my już teraz mamy połączenie z Jarosławem Sachajko, posłem Kukiz 15, Koalicja Polska, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się nisko, bardzo miło mi gościć u państwa na falach eteru.
I będziemy przez najbliższy czas rozmawiać właśnie o rolnictwie. Mamy wielką suszę w 2020 roku. Ma być to jedna z najgorszych susz w historii Polski. No i zacznijmy od tego, jakie konsekwencje może ona przynieść polskiemu rolnictwu.
Pani redaktor, no trzeba byłoby powiedzieć, że z suszą borykamy się już od kilku lat. To nie jest tak, że to się pojawiło w tym roku, nie w ubiegłym, tylko co najmniej 3 lata pod rząd mamy ogromną suszę. Oczywiście susze pojawiały się i wcześniej, bo i chyba 6 lat temu była susza i 4 lata temu była susza, ale to, co się działo w ostatnich latach, no pokazuje, że potrzebne są natychmiastowe działania. Co się dzieje, to widzimy w cenach. Owoce podrożały prawie 20%, warzywa 30%. To jest coś, co dotyka naszych kieszeni. Dlatego szkoda, że w tych tarczach, których cały czas przybywa, bo była pierwsza, druga, trzecia, w przemówieniu prezydenta słyszeliśmy o kolejnych tarczach, no a konkretnych działań w zakresie rolnictwa w walce z suszą nie ma.
No właśnie, to co trzeba by zmienić, żeby efektywnie przeciwdziałać tym skutkom, bo skoro to już któryś rok z rzędu, no to pewnie można było jeszcze wcześniej zacząć tak i perspektywicznie już działać, żeby temu zapobiegać. I czy my to robiliśmy, czy mamy duże zapóźnienia w tych inwestycjach?
Znaczy, mówiliśmy, na pewno mówiliśmy, bo od 4 lat partia rządząca mówi co roku o suszy, a niestety działań jako takich nie ma. Ja 2 czy 3 miesiące temu zakończyły się konsultacje społeczne przez Wody Polskie znowu nowego programu, który ma pomóc rolnictwu, a tak naprawdę on w ogóle nie pomoże rolnictwu, ponieważ to są planowane takie duże inwestycje, które pomogą w regulacji rzek, pomogą może w tym, aby była woda dla dużego przemysłu, który zużywa tej wody, była woda dla elektrowni, bo one zużywają wody do chłodzenia turbin, ale żeby woda była dla rolników, to trzeba po prostu zrobić to, o co rolnicy od lat apelują. Czyli trzeba umożliwić to, aby rolnicy u siebie na swoich ziemiach mogli budować takie małe zbiorniki retencyjne do 0,5 hektara na zwykłe zgłoszenie. 2 lata temu w Prawie Wodnym pozwolono na to, żeby budować na zgłoszenie takie sadzawki, bo inaczej tego nie można nazwać, do 10 arów, a takie sadzawki, no na pewno lepsze to jest niż nic, ale rolnicy, jak widać, nie korzystają z tego rozwiązania, ponieważ jest to zbyt mały zbiornik, aby mógł na polach cokolwiek zmienić. A może opiszę zalety takiego zbiornika, bo w tej chwili jakbyśmy popatrzyli, to opadów ogólnie rocznie niewiele się zmniejszyło. One się troszeczkę zmniejszyły, ale niewiele, ale bardzo zmienił się ich charakter. Mamy opady takie intensywne. Nie ma czegoś takiego, jak jeszcze było, nie wiem, 15-20 lat temu, że deszcz potrafił siąpić przez tydzień czasu. I to oczywiście mi jako dziecku czy młodzieży się nie podoba, bo pogoda jest nierekreacyjna, ale dla rolnictwa taka pogoda jest idealna. Nie mamy takiej pogody, powinniśmy właśnie budować takie zbiorniki do 0,5 hektara, które tę wodę, która szybko pada, zebrałyby i później ta woda by parowała, wsiąkała. Tą wodą rolnicy za darmo mogliby podlewać swoje uprawy. Jest pomysł na to, żeby kopać studnie. No ale to rozwiązanie z kilku powodów jest złym rozwiązaniem. Ono może być stosowane jako uzupełnienie czegoś, ale nie może być to taki standard w podlewaniu wody, ponieważ ta woda głębinowa, ona się uzupełnia setkami lat. Więc jeżeli my ją w kilka lat wypompujemy, to nie będzie wody do picia. Po drugie, ta woda w tej chwili, może i ona jest dla rolnictwa niedroga, chociaż patrząc na skalę, jaka jest potrzebna, to nawet groszowe sprawy za metr sześcienny urastają do dużej kwoty, ale może się zdarzyć tak, że jak tej wody będzie ubywała, to ona nie będzie kosztowała grosze, tylko będzie kosztowała już złotówki i wtedy te inwestycje, które rolnicy by poczynili w takie nawadnianie z tych wód głębinowych, okazałyby się nieopłacalnymi. Powinniśmy również, o czym niestety nie mówi się głośno, wprowadzić programy za zwiększanie próchniczności gleb. Od lat wywozimy materię organiczną z pól, co powoduje, że tej próchnicy jest coraz mniej. A próchnica w glebie działa jak taka gąbka. Ona 23 razy więcej wody magazynuje niż sama waży. Więc to jest kolejna rzecz, którą powinno się zrobić, czyli w tej chwili zakazać spalania słomy w tej energetyce masowej. Ponieważ wywiezienie słomy z pola i spalenie jej powoduje, że aby odzyskać tę biomasę w glebie, trzeba 13 lat pozostawiać tę biomasę. Więc tych rozwiązań, które powinny być zrobione, jest jeszcze więcej. ODR-y nie działają chociażby, bo tu minister krzyczy na rolników, że oni nie potrafią dostosować się. No, rolnicy mają taki sprzęt, jaki mają, no i należałoby im dostarczyć i wiedzy, i sprzętu do tego, aby przejść na uprawę bezorkową. I tutaj u mnie w województwie, zaraz niedaleko Zamościa, jest pan Gryń, który od lat robi takie szkolenia. On pokazuje właśnie, w jaki sposób uprawiać ziemię bezorkowo, tak aby magazynować w niej substancję organiczną, aby zwiększać próchniczność gleby. No, w ostatnim roku była tu również na Zamojszczyźnie ogromna susza i różnica jest ogromna, nawet pole w pole, czyli u pana Grynia nie było oznak suszy, były piękne, duże rośliny, a już pole obok, gdzie była inny rodzaj uprawy, inna agrotechnika, już się okazuje, że susza wystąpiła, czyli tak naprawdę jest wiedza. Tylko niestety ministerstwa od lat dużo opowiadają. Wydaje się ogromne pieniądze, bo 2 miliardy wydano na odszkodowania na suszę. Notabene nie wszyscy jeszcze dostali, około 10% rolników nie otrzymało skromnych odszkodowań za ubiegły rok. Powinniśmy być tak, jak to rozsądek nakazuje, mądrzy przed szkodą, czyli te pieniądze, duże pieniądze, które wydajemy na odszkodowania, przekierować właśnie na to, żeby zwiększać próchniczność, przekierować na to, żeby budować te zbiorniki retencyjne na polach rolników. Przecież trzeba uwierzyć rolnikowi, że oni są rozważni i rozsądni.
No właśnie, bo to też pewnie trzeba robić na globalną skalę i budowanie tych zbiorników retencyjnych, rozumiem, że ma sens tylko w przypadku, kiedy też wszyscy rolnicy by się zmobilizowali i zaczęliby faktycznie o to dbać, bo przypomnijmy też w przypadku tych wypłat i tych dotacji suszowych w zeszłym roku pojawiła się taka informacja, że część rolników też nie do końca dbała o te pola tak, jak powinna, zważywszy też na to, że po prostu to odszkodowanie dostanie. Czy pan poseł też zauważa taki problem?
Nie. To nie jest tak. Panie redaktor, jeżeli rolnik dostanie odszkodowania 500 zł za hektar, to 500 zł to jest jakiś tam procent niewielki z tego, jaki on powinien uzyskać zyski z tego pola. Czyli rolnik powinien z jednego hektara uzyskać 5000 zysku, a on dostaje 500 zł odszkodowania. Naprawdę to nie są rzeczy takie, żeby rolnik chciał zaniedbać te działania. Chodzi o to, że mamy po prostu ogromne utrudnienia urzędnicze. Żeby zbudować taki zbiornik hektarowy, to jest 2-3 lata męki z urzędnikami, bo trzeba prosić o i płacić duże pieniądze za pozwolenia wodnoprawne. Więc to jest to utrudnienie.
A może to jest też tak, że my jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, że my jeszcze nie zdążyliśmy też jako kraj się nauczyć, bo te susze były, ale były i mniejsze i występowały co kilka lat do tej pory. Czy jest tak, że może moglibyśmy się zainspirować jakimś krajem, na przykład Izrael ma bardzo złe gleby, jest o takim profilu pustynnym, ale to rolnictwo jest tam rozwinięte i radzi sobie bardzo dobrze.
No tu jak sobie poczytamy, to Polak wymyślił właśnie ten system nawodnień i przekształcił pustynię w takie oazy zieleni, ale to już było chyba w 1947 roku i oni cały czas o to dbają. Ja już mówiłem o tym, ODR-y od tego są, ośrodki doradztwa rolniczego, one powinny tę wiedzę krzewić, a one tego nie robią. No niestety ODR-y są tak samo jak i większość rolnictwa zaniedbane, bez finansowania i urzędnicy ministerialni mówią, no ODR-y sobie jakoś poradzą, ci ludzie sobie jakoś dorobią. No i oni dorabiają, pisząc różnego rodzaju wnioski, a oni nie są od pisania wniosków, oni są właśnie od tego, żeby krzewić tę wiedzę, to co tutaj na Zamojszczyźnie robi pan Gryń. I rolnicy w to bardzo szybko wejdą, bo rolnicy jest to grupa przedsiębiorców bardzo, bardzo zaradna. Tylko no, z próżnego i Salomon nie naleje. I jeżeli ministerstwa będą tylko, czy Ministerstwo Rolnictwa będzie tylko mówiło o tym, że ono zabezpieczy środki na odszkodowania, które, jeszcze raz powiem, jest jakimś niewielkim procentem, jaki rolnik powinien z tego hektara uzyskać, to nie od tego mamy rząd. Rząd mamy od tego, żeby wyprzedzał problemy. A wyprzedzeniem problemów byłoby to, co pani redaktor właśnie słusznie zauważyła, powszechne kopanie zbiorników retencyjnych, małych zbiorników retencyjnych, 10, 20, 30, pół hektara, tak żeby tę wodę zbierać. To byłoby powszechne przejście na uprawę bezorkową, bo tu niektórzy mówią, że to jest uprawa uproszczona, że wystarczy raz przejechać po polu. Nieprawda. Przejazdów jest dokładnie tyle samo, co i przy klasycznej uprawie, tylko właśnie zmieniamy charakter tej uprawy, magazynujemy wodę, tworzymy próchnicę. To są takie działania, które powinny być zrobione w związku z suszą. W miastach powinniśmy zamieniać nasze pięknie przestrzeżone trawniki na warzywniki. Na YouTubie jest bardzo dużo przykładów właśnie, jak to zrobić, tak żeby każdy miał swoje warzywa i jak i owoce. Nieschemizowane. Tu jest dodatkowy plus tego, że robimy to swoimi rękami, wychodzimy na świeże powietrze, wychodzimy na słońce. No to teraz przy okazji tego koronawirusa są badania chyba kalifornijskie, które mówią o tym, że niedobory witaminy D3 powodują, że ludzie tę chorobę, tę pandemię, która przetacza się przez świat, przechodzą dużo gorzej. Dlatego właśnie wyjście i porobienie czegoś na dworze dałoby nam własne warzywa, jak i również własną witaminę D3. Powinniśmy skończyć z koszeniem trawników, bo to jest również coś, co utrudnia utrudnia trawie utrzymanie się, bo jak jest niska trawa, to ta trawa wysycha, a wprost powinniśmy w drugą stronę pójść, zamieniać te trawniki na takie kwietne łąki, tak żeby dawać pożywienia pszczołom i wtedy nie musimy kosić, sąsiedzi się nie denerwują, że całe lato walczą kosiarki, tylko mamy piękne, kolorowe te trawniki. Powinniśmy zbierać deszczówkę. Kolejna rzecz, bo jesteśmy po Cyprze. No to jest wyspa, gdzie jest bardzo gorąco. Krajem, który ma najmniej wody na mieszkańca. I znowu, no ja już lata temu słyszałem, że będziemy mieć dużo więcej wody będziemy retencjonować, bo retencjonujemy tylko 6,5% tej wody opadowej, a na przykład, nie wiem, we Francji jest to 45%, czy w Hiszpanii. no proszę zauważyć, jaka jest wielka skala. 6,5, a 45%. Więc mamy zapóźnienia wieloletnie. Tylko ja nie chcę wracać do jakiejś zamierzchłej historii. Mnie bardzo boli to, że zmarnowaliśmy ostatnie 4 lata, bo ja kilka komisji w ubiegłej kadencji zwołałem, właśnie dotyczących zakazu spalania słomy w energetyce przemysłowej. Że my byliśmy również w Puławach, w Jungu, gdzie profesorowie mówili, jak ważna jest próchnica. No i co się zdarzyło? No nic się nie zdarzyło. Co roku słyszymy te same hasła. No słabo się robi, szczególnie mi, kiedy ja te same zdania słyszę już 4. rok z rzędu, a nie ma takich realnych działań, które by pomogły. Bo na jesień możemy mieć w ogóle gigantyczne ceny owoców i warzyw, jeżeli ta suża, która jest, się utrzyma.
To jeszcze na zakończenie. Mamy ten pakiet pomocowy dla rolników zawarty w tarczy antykryzysowej 3.0. Czy pańskim zdaniem ta pomoc jest wystarczająca? Jak pan ocenia te przepisy?
Panie doktorze, tutaj w tym pakiecie nie ma nic nadzwyczajnego. No, rolnicy zostali podobnie potraktowani jak pozostałe grupy społeczne, czyli te terminy składania dokumentów zostały wydłużone. Rolnicy nie będą musieli płacić odsetek, jeżeli nie mają pieniędzy i nie mogą tych pieniędzy zwrócić. Będą ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, czyli jeżeli oni są tutaj w Polsce, to nie będą musieli znowu się ubiegać o pozwolenia, o pracę. Ale to nie są rozwiązania, które by cokolwiek zmieniły w rolnictwie na dłuższą metę. Tu są potrzebne po prostu rozsądne działania, które dadzą stały rynek. No dlaczego na przykład nie ma takiego rozwiązania, aby w każdej gminie był rynek, na którym nie będą pobierane opłaty? Tak, żebyśmy my jako konsumenci, a rolnicy jako ci, którzy dostarczają, wiedzieli, że mogą pojechać w każdej miejscowości w takie miejsce i sprzedać swoje produkty. Dlaczego nie zwiększono? Bo mamy wywalczoną trudno było to zrobić, sprzedaż bezpośrednią, no ale tam limit tej sprzedaży jest 40 tysięcy obrotu, nie zysku, a obrotu. Dlaczego tego się nie zwiększy do 80 czy 100 tysięcy, tak żeby rolnikowi się opłacało w ogóle wchodzić w ten program, bo on został szumnie otworzony, ale w tej chwili słyszymy, że rolnicy z niego rezygnują, ponieważ inspekcja weterynaryjna traktuje małego rolnika jak wielką firmę i koszty dostosowania się do tego są horrendalne. Sprzedaż bezpośrednia to jest zaufanie pomiędzy danym klientem a danym rolnikiem. Tak ja zresztą w tym projekcie ustawy, który przygotowałem, wprost tam zawarłem to, że klient, czyli mieszkaniec miasta, może wejść do danego rolnika i zobaczyć, jak on to robi. Czyli jeżeli mi pasują te warunki sanitarne, które ten rolnik konkretny ma, to ja chcę od niego kupować. On nie musi 2 razy w miesiącu zawozić mleka do badania, bo to są konkretne koszty. Więc jest cały pakiet napisany. Ja przygotowałem obywatelski program rolny Kukiz15 jeszcze w ubiegłej kadencji. No, część z tych rozwiązań minister zastosował i bardzo się z tego cieszę, bo ja nie roszczę sobie żadnych praw autorskich, bo to naprawdę są rozwiązania, które przygotowali rolnicy, ale to musi być cały pakiet, bo będą upadały kolejne gospodarstwa rolne. Nie da się wytrzymać 3 lata pod rząd bez żadnych dochodów. A tak w tej chwili w rolnictwie jest.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tą rozmowę. Gościem Radia Wnet był Jarosław Sachajko, poseł klub Kukiz15, Koalicja Polska, ale również wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo, my teraz mamy godzinę 9:49, już za moment Adrian Kowarzyk, ale zanim to niech zagra dla nas i zaśpiewa Johnny Cash utwór Solitary Man.